Wojna zastała mnie w Poznaniu, bo mieszkałem w Poznaniu, a właściwie to w Łodzi nawet bym powiedział, bo rodzina moich rodziców pochodziła z Łodzi i tuż przed wybuchem wojny mój tata, który był oficerem rezerwy i został powołany do wojska, odesłał mnie do Łodzi, do rodziny, żeby być dalej od granicy. A z kolei, jeśli chodzi o mamę, to niestety była dość przykra sprawa, mianowicie odeszła od nas na początku 1939 roku. No tak się zdarza czasami, prawda? Także po prostu byłbym został sam w Poznaniu i w związku z tym mój tata mnie odesłał do Łodzi. No Poznań był już też, przygotowywał się, był już zaciemniony, był, także już widać było wojsko wszędzie, prawda? Także no, widać było, że coś się tutaj zdarzy. No i między innymi jak jechaliśmy pociągiem do Łodzi, to przy mostach wszędzie posterunki wojskowe stały, już pilnowały tego, także widać było tam. No, mój ojciec, jak dostał kartę powołania, to w drodze do swojej jednostki wojskowej, która była gdzieś w okolicach Kielc chyba, przyjechał do Łodzi. Także zobaczyłem się z nim w Łodzi, prawda, i miałem do dyspozycji jeden dzień do czasu, kiedy no musiał jechać dalej ze względu na terminy, jakie były. Był już w mundurze wojskowym, przy broni oczywiście, także to mi imponowało i poszliśmy na Piotrkowską, prawda, no bardzo mi się to podobało, prawda, no tak muszę powiedzieć.
Ile pan miał lat wtedy?
Wtedy miałem 11, tak, tak. No,
no to dziecko.
No dziecko, tak jest. Pamiętam, że z całą rodziną, żeśmy odprowadzali go na dworzec fabryczny, kiedy wsiadał do pociągu. No, pociąg był załadowany głównie wojskowymi i widziałem go po raz ostatni w życiu, jak kiwał do nas z okna, jak pociąg ruszył po prostu na pożegnanie. To niestety był ostatni raz, kiedy go widziałem. I nawet musiałem mieć trochę zmartwioną minę, bo mój wuj taki Kapes, który też był z nami, to był mąż mojej ciotki Jadwigi Kapesowej. Pamiętam, że dał mi srebrną monetę z Piłsudskim na pocieszenie. No to raczej się bym tego po nim nie spodziewał, no ale tak było, prawda, bo on był dosyć taki oskły, taki dosyć był, prawda, chociaż był nauczycielem i bardzo lubiany przez uczniów. Także niestety tatę widziałem po raz ostatni, bo jego losy niestety skończyły się w ten sposób, że dostał się do niewoli, niestety do radzieckiej i trafił do Katynia, gdzie spotkał się ze swoim stryjem, oficerem lotnictwa, który był oficerem już w tym czasie w stanie spoczynku, obserwatorem, ale też zgłosił się do wojska i spotkali się po prostu w Kozielsku i niestety obydwaj zginęli, jak również szwagier tego mojego, to był stryjeczny dziadek, prawda, który również z nim mieszkał, Jarmicki, który w Starobielsku z kolei. Także tak ta sprawa wyglądała, jeśli chodzi o to.
Ma pan 11 lat,
tak.
I w jaki sposób taki 11, 12, 13 latek obserwuje wojnę? No bo to nie jest wiek, w którym tak. Jeszcze przeżywa się tak jak dorosły człowiek, tak, tak. Ale to też już nie jest takie dzieciństwo, żeby nie było wiadomo, co się dzieje. Tak.
No więc mieszkaliśmy w tym czasie, rodzina mieszkała na ulicy Emilii Tymienieckiego. Obecnie się nazywa Tymienieckiego. Przed wojną była Emilii, później też pod koniec już tak samo Tymienieckiego. W takim dość dużym mieszkaniu, gdzie sporo osób tam mieszkało i po prostu no... Któregoś dnia, znaczy wojna, radio nadaje cały czas marsze, komunikaty wojskowe, komunikaty dla lotnictwa. Uwaga, uwaga, nadchodzi Zora 18. Uwaga, uwaga, przeszedł Kaja 70, tam ileś tam, albo na przykład halo, Józek, czekolada. No, tego typu, powiedzmy, informacje były. Moi bracia ojca, którzy nie byli powołani do wojska, a też tam mieszkali w tamtym czasie, wystawili odbiornik radiowy w oknie, żeby ludzie mogli zasłuchać, prawda, również. Także tak to wyglądało. No i pierwszy taki nalot to był chyba w niedzielę w Łodzi. lotniczy, kiedy to po prostu nadleciały samoloty i zaczęło się bombardowanie. Budynek ten nie miał podpiwniczenia, ale były wykopane rowy przeciwlotnicze w takim parku, tym teraz tam jest park, kiedyś to była willa jeszcze prywatna jakiegoś fabrykanta i po prostu tam żeśmy wszyscy się schronili wtedy, kiedy te bomby leciały. No, widać było też srebrzyste ptaki. Niestety obrona przeciwlotnicza była bardzo słaba, bo Polska nie dysponowała de facto takimi możliwościami. Także z tym, że akurat tak się złożyło, że do naszej służącej, która też tam mieszkała, przychodził taki żołnierz, który stacjonował w obsługi przeciwlotniczego karabinu maszynowego. Także gdzieś tam ten karabin był ulokowany. Mówiło się, że nabierze katedry, ale nie wiem, nikt nie mówił o tym, z tym, że, bo nie wątpię, żeby tak było, no bo to jednak byłoby wbrew konwencji genewskiej, tak można powiedzieć. W tym czasie jednak trochę się myślało o tym, że jednak ta konwencja obowiązuje. W każdym razie pamiętam go, jak przychodził, prawda, kanonier, no prawda, no taki młody chłopak. No i stąd właśnie wiem, że między innymi, że obsługiwał ten karabin maszynowy, też strzelali, prawda, Panu Bogu w okno głównie, bo to niewiele to dało, no ale armat przeciwlotniczych było bardzo mało, no niestety tak to wyglądało, no i po prostu ludzie jeszcze nie byli w to, jeszcze wtedy nie wiedzieli, co się dzieje. Po pierwsze taka była jedna taka sąsiadka, która nie pozwalała głośno mówić, bo pilot usłyszy, bo myśmy słyszeli tych, oczywiście samoloty myśmy słyszeli, prawda, ale, ale wtedy tak sobie ludzie wyobrażali to, prawda, że to tak może być, no, że może pilot usłyszy. I w pewnym momencie też taka panika zapanowała, bo ktoś krzyknął gaz. A w tym czasie mówiło się o tym, że może być wojna gazowa. Myśmy jeszcze w szkole przed wojną mieli ćwiczenia obrony przeciwlotniczej, gdzie między innymi ćwiczenia w oddychaniu i tak dalej, żeby zatrzymać oddech. No i mieliśmy być wyposażeni w maski przeciwgazowe, z tym, że moja maska, mój tata zamówił, ale nie dotarła do mnie, ale jakoś tam dostałem taki tampon, taki, były takie prowizoryczne, z węgla aktywowanego, tampony, prawda? No i jak się zaczęła ta sprawa tej paniki, to zaczęli, kto miał maskę przeciwgazową, zakładał maskę, prawda? No tak, także no niestety tak to wtedy jeszcze wyglądało, prawda?
Pan jako nastolatek się tego wszystkiego bał? Czy był tym zafascynowany? No bo to było coś takiego zupełnie nowego, więc chciało się wiedzieć, jak to wszystko obsługiwać i jak w razie czego zadziałać? Czy jakie to były uczucia?
No właściwie to nawet trudno mi to ocenić. Wydaje mi się, że chyba nie bałem się tak bardzo. Znaczy, jak nie było takiej paniki, prawda? Raczej no, pewnego rodzaju zainteresowanie. Słuchało się przez radio wezwania pułkownika Umiastowskiego z dowództwa Armii Polskiej, który przez radio wzywał ludzi, na przykład, którzy mieszkali poza Warszawą, żeby młodzi ludzie szli do Warszawy. I taki apel był, prawda? I między innymi obaj moi stryjowie wyruszyli również drogą przez Brzeziny na Warszawę, która była w tym czasie ostrzeliwana przez samoloty niemieckie. Poza tym tam był rejon taki Andrespol, gdzie nie mieszkali Niemcy. Także również było zagrożenie ze strony tych kolonistów niemieckich, bo niezbyt życzliwi byli, powiedzmy tak generalnie rzecz biorąc. Także przeszli tam Gehennę, można powiedzieć, i w końcu dotarli do Warszawy. Z tym, że okazało się, że bez potrzeby, bo właściwie to nie było dla nich broni, nie było umundurowania. Po prostu już po kapitulacji Warszawy przyjechali do Łodzi, wrócili. Natomiast ja w tym czasie, nie wiem dlaczego, przeniosłem się na ulicę. Wtedy nazywała się ona 11 listopada, obecnie Legionów 75, gdzie mieszkali moje wujostwo Kapesowie. Nauczyciele, prawda? Nie wiem, jak to było, dlaczego to było, bo to jeszcze było przed wkroczeniem Niemców do Łodzi. I po prostu, no, tam byłem. Tam żeśmy oczywiście obserwowali, jak ulicą tą 11 listopada, jak się Polacy wycofują, wojska polskie, wozy te taborowe, żołnierze, niektórzy rannie leżący, bo pobandażowani, prawda, no przykry to był widok, tym bardziej oczywiście piechotą. Natomiast same koszary wojskowe, które były na 11 listopada, były już opustoszałe, to znaczy wojska już tam nie było, bo wyszło w pole wojsko. Moja ciotka jeszcze przed wkroczeniem Niemców zaangażowała się w szpitalu wojskowym do opieki nad rannymi żołnierzami, którzy tam leżeli, prawda, i kiedyś zabrała mnie ze sobą, opiekowała się takimi salami, gdzie mieli postrzały w twarz, więc bardzo ciężkie, prawda. Tam wtedy byłem, widziałem tych żołnierzy, prawda, pobandażowanych, jakiegoś oficera, który był jakoś lżej ranny i co ciekawe miał szablę przy sobie, bo honorowo Niemcy go gdzieś tam puścili, ale to już chyba było już po wkroczeniu przez Niemców, że mu zostawili szablę.
To się pan naoglądał w tym
szpitalu. No tak. Także i któregoś dnia, słuchaj, było silne odgłosy detonacji, prawda, artyleryjskiej, także działania artylerii. Już widać było, że bitwa się toczy w rejonie gdzieś tutaj bliskim Łodzi. No i po prostu patrzymy, a ulicą 11 listopada w kierunku Placu Wolności jadą kolumny niemieckie. Samochody, wszystko, siedzą ci żołnierze, prawda? Wszystko jest motoryzowane, to w porównaniu z tym, jak nasi się wycofywali na tych wozach chłopskich, prawda, różnych, ci żołnierze, no to widać było tą różnicę, prawda, cywilizacyjną nawet, no. Także to wszystko toczyło się tam gdzieś, no i oczywiście wielka feta na Piotrkowskiej urządzona przez Niemców, już przez Niemców, którzy mieszkali w Łodzi. Na powitanie wojska niemieckiego. Kamienice od góry do dołu flagami niemieckimi. Nie wiem skąd oni je mieli, prawda? Zawieszone. Grają orkiestry wojskowe. Wojsko niemieckie, prawda? Reguluje ruchem i tak dalej. No, bardzo przykry to był widok tego, jak to wyglądało. No, ale niestety tak to było. A z kolei dowództwo polskie, generał Rummel, który był dowódcą Armii Łódź, było na Jurianowie, tam był willa, była w takiej, i została zbombardowana ta posiadłość i Rummel wtedy się wycofał z Łodzi i niestety, ale zostawił wojsko bez łączności, można tak powiedzieć. Znalazł się w Warszawie, gdzie był dowódcą obrony Warszawy. Przedtem był kto inny był dowódcą obrony Warszawy.
W którym momencie panu przyszło do głowy, że i pan, mimo że młody, to musi iść walczyć?
Wtedy jeszcze, to trudno tak powiedzieć, prawda? To już było w Warszawie, to znaczy tak, ja w Łodzi byłem do świąt Bożego Narodzenia, i w tym czasie były już aresztowania w Łodzi, wysiedlali ludzi, prawda? Ja mieszkałem u ciotki Kapesowej na 11 listopada i w tym czasie szkoły były jeszcze, zostały uruchomione szkoły podstawowe, bo później zostały skasowane, w ogóle nie było w Łodzi szkolnictwa dla Polaków. Ale jeszcze wtedy w 1939 roku szkoły ruszyły, także chodziłem do szkoły tej, gdzie uczyli właśnie moje ci bujostwo i szkoła była przeniesiona z budynku na Żeromskiego, gdzie miała swoją siedzibę, do prowizorycznych pomieszczeń na Piotrkowską, ponieważ zajęli Niemcy, wojsko niemieckie zajęło, na kwatery zajęło te budynki szkolne. To była szkoła znana jako pod imienia Skorupki, znana taka szkoła łódzka jeszcze z czasów, prawda, wcześniejszych, no taka najbardziej... Z tym, że to była szkoła, ona była prywatna chyba, nie była państwowa. I tam z kolei nauka była na zmiany w szkole i ja miałem zmianę popołudniową i wracałem ze szkoły już w godzinach wieczornych na 11 listopada i doszedłem do bramy i w bramie sąsiadka mnie tam zobaczyła. Mówi: Sławek, nie chodź na górę, u siotki twoich są Niemcy, są policja niemiecka. No niestety, już nie można było tam pójść. Okazało się, że przyszli ją wysiedlić, tą rodzinę. I ja po prostu poszedłem na Tymienieckiego, znałem ten adres, prawda, i od tej pory szkoła się skończyła oczywiście już. Także tak to wyglądało. Z tym, że akurat tak się złożyło, że ponieważ były takie już niepokoje w Łodzi co do tych wysiedleń i aresztowań, bo były też aresztowania, nie tylko wysiedlenia, to po prostu wuj Kapes pojechał do Warszawy, żeby się rozeznać, żeby uciec z Łodzi, wyjechać z Łodzi. I co ciekawe, Przezorny zabrał ze sobą pieniądze, które miał, a był z tego znany, że no, lubił, jak to się mówi, ciułać, także miał te pieniądze. A do tego jeszcze, to taka, powiedzmy, sprawa jest może taka dosyć dziwna, mianowicie on był Niemcem, pochodzenia niemieckiego, i mieszkała z nim w tym mieszkaniu jego matka, która babcia Fertig się mówiła na nią, albo babcia Kranz, bo mówiła po polsku, ale nie za bardzo, prawda, także mimo, że mieszkała w Polsce. Jak mi później ciotka opowiadała, to była konsternacja wśród tych żandarmów, mianowicie, że to jest Niemka. I teraz co z nią zrobić, czy ją zabrać? Nie bardzo wiadomo było, co z nią zrobić i tutaj nie mam pewności, czy ją zabrali ci policjanci, czy też ją puścili. W każdym bądź razie znalazła się też później w Warszawie, ponieważ tak, tych wszystkich wysiedlonych lokowali na Radogoszczu, w tym obecnie tym, tam gdzie jest muzeum, tam zrobili obóz przejściowy i stamtąd załadowali do pociągów i wywozili, z tym, że oczywiście mogli wziąć ze sobą tylko to, co podręczny bagaż, prawda, nic innego, reszta musiała zostać wszystko. No i pojechali gdzieś w okolicach Jasła, pociąg gdzieś na jakiejś stacji się zatrzymał, otworzyli, idźcie, gdzie chcecie. Nas nie interesuje, co by będziecie dalej robić. Tak? No to, całe szczęście, że to tylko na tym się skończyło, prawda, że puścili. No i siotka wtedy oczywiście wiedziała, że wuj jest w Warszawie i udało jej się dostać razem z resztą tam rodziny, bo była służąca, była też została tak samo wysiedlona razem. To, no, wszystkich brali, prawda. Jak ja bym tam był, też bym pojechał, prawda. Pojechała do Warszawy, znała adres mojej rodziny w Warszawie, tego mojego stryjecznego dziadka, tego lotnika, który mieszkał na ulicy Chorzej w Warszawie. I tam pojechała, no i a bój tam się znalazł i jak mówię, dzięki temu, że miał pieniądze, to udało mu się wynająć mieszkanie, no i jakoś tam się zainstalować. No i w związku z tym właśnie w 1939 roku, kiedy już po Bożym Narodzeniu, już sytuacja była już nieznośna po prostu, była w Łodzi, ze względu na te ciągłe aresztowania, ciągłe te niepokoje i tak dalej. I postanowiono, że moi stryjowie pojadą i zabiorą mnie ze sobą do Warszawy. I pojechaliśmy pociągiem z trzaskającym mróz, by nieogrzewanymi wagonami do Warszawy, gdzie żeśmy się udali tam właśnie do tego mieszkania, tego mojego dziadka stryjecznego lotnika, który miał duże mieszkanie w Warszawie, 5- czy 6-pokojowe, prawda, na ulicy Chorzej. Trochę nadwyrężone podczas oblężenia Warszawy, bo dziura była w suficie, prawda, ale zamurowana. Tam się zjawili wszyscy, prawda, ci, którzy tam się gdzieś znaleźli. Także mieszkanie było załadowane było tymi wszystkimi uciekinierami. Ale dzięki temu właśnie udało mi się, powiedzmy, w ten sposób dostać się do Warszawy. No, Warszawa robiła bardzo ciężkie, przykre wrażenie. Mianowicie dworzec główny ten w Warszawie, który był częściowo zniszczony. On był bliżej Alei Marszałkowskiej niż obecny dworzec główny. I podziemny był, prawda? No ale jak się wychodziło, to tak po pierwsze muzyka, marsze niemieckie. Ci policjanci niemieccy na każdym kroku, wszędzie, no i te domy, prawda, bez szyb, z powybijanymi oknami, widać było jeszcze oblężenie warszawskie, nie zdążyli powstawiać szyb jeszcze może. No i ci policjanci, prawda, z tymi blachami niemieckimi, prawda, którzy tam regulowali ruchem i tak dalej, przed tym dworcem. Także przykre wrażenie to zrobiło, no. I moi stryjowie, którzy mnie tam zawieźli, postanowili wrócić do Łodzi. Obaj mieli wyższe wykształcenie, byli urzędnikami w Izbie Skarbowej w Łodzi. A więc, jak się mówi, jeszcze wtedy nie zdawali sobie sprawy z tego, jaka może być sytuacja, prawda? I wrócili do Łodzi, niestety zostali aresztowani w Łodzi. na początku 40 roku i trafili do Mauthausen-Gusen. Koniec, jeden w końcu 40, drugi na początku 41 przyszło zawiadomienie o jej śmierci.
To właściwie była loteria. Nie można było podjąć dobrej decyzji. To trzeba było mieć szczęście.
No, akurat gdyby zostali w Warszawie, to być może by się ich losy jakoś inaczej ułożyły, prawda? Ale też nie wiadomo, bo jak mówię, wydaje się, że każdy ma gdzieś jakąś linię życia zapisaną gdzieś w górze, prawda? I dzięki temu jakoś to życie się, prawda, utrzymuje. Mieszkanie mieliśmy prawie przy placu na rozdrożu, na ulicy Służewskiej. Dość takie luksusowe, z tym, że oczywiście w każdym pokoju mieszkała inna rodzina. To nie tak, że tam wszystkie, prawda. A do szkoły chodziłem na Alei Szucha, przechodząc przez całą Aleję Szucha, która dostała nazwę Strasse der Polizei, gdzie gestapo było, siedziba gestapo. Także przechodziłem, miałem okazję dwa razy dziennie tam i z powrotem tych panów oglądać. Co też zawsze trochę było to z pewnym niepokojem, ponieważ nigdy nie było wiadomo, czy jak ja się jemu nie ukłonię na przykład, to czy on nie zareaguje jakoś, prawda? Taka sytuacja była.
Kolegów pan szybko zdobył w Warszawie?
No, kolegów, no to w tej szkole, do której chodziłem, bo szkoły powszechne, wtedy to się, przed wojną to się nazywało nie podstawowa i powszechne. Powszechne szkoły były czynne w Generalnej Guberni, bo w tym czasie już została już założona Generalna Gubernia. Łódź została włączona do Rzeszy. Miasto przemianowane na Lismanstadt, prawda, także te wszystkie historie tam były. Adolf Hitler, Strasse Piotrkowska, także... Tam miałem kolegów właśnie w tej szkole na Alei Szucha, przy czym dwóch takich bliźniaków, którzy o tyle to jest ciekawe, że później ja zmieniłem tą szkołę, chodziłem gdzie indziej do innej szkoły na Żoliborzu, a mianowicie po prostu, że oni zostali włącznikami w szarych szeregach w czasie powstania i obydwaj się zasłużyli, jak to się mówi, ich nazwiska były znane, prawda, z tego, że jeden z nich przeprowadzał delegację Komendy Głównej Armii Krajowej do Zalesia, gdzie stacjonowali Węgrzy, bo były prowadzone pertraktacje z Węgrami, którzy byli po stronie niemieckiej wojska węgierskiej. Oni byli w Warszawie między innymi, mieli tam zadanie wojska węgierskie o izolowanie miasta w czasie powstania od reszty, prawda? Oni i kozacy zresztą, pułki kozackie również, z tymi się stykaliśmy się na Żoliborzu, prawda? Także ci dwaj właśnie koledzy, także tam ich poznałem. No a później w 1941 roku, ponieważ moja ciotka miała duże kłopoty finansowe po prostu, bo rodzina była dosyć liczna ze strony wuja jeszcze tam, prawda, no, on miał tam jeszcze syna z pierwszego małżeństwa, także no, szukała jakichś możliwości, żeby coś ze mną zrobić. Niestety tak to wyglądało. No i udało jej się w 1941 roku umieścić mnie w internacie w Warszawie. Były takie internaty organizowane przez Radę Główną Opiekuńczą. To była organizacja samopomocowa, wzorowana jeszcze na czasów I wojny światowej. Nawet szefostwo miała jeszcze z czasów I wojny światowej, która dostawała pieniądze od Niemców, żeby prowadzić jakąś działalność charytatywną. No po prostu nie całkiem to zostawili na własnym losie. No i między innymi powstała taka koncepcja wśród harcerek, żeby stworzyć internaty dla dzieci, żołnierzy, którzy byli w niewoli albo zginęli, albo takich, którzy nie są w stanie się utrzymać, ich rodzina nie jest w stanie się utrzymać. I były takie trzy internaty w Warszawie, męskie i dwa żeńskie, gdzie cały personel był z instruktorów harcerskich. I tutaj muszę powiedzieć, że jak trafiłem tam, to mogę powiedzieć, że wygrałem los na loterii. Już nie tylko to, że po prostu jakieś tam zapewnione było lepsze czy gorsze, ale życie po prostu, no bo jednak żeśmy też nie mieli tam luksusów, prawda, no bo to była wojna, ale tym niemniej no jakieś minimum przynajmniej było zachowane. Ale po prostu kierowniczka internatu na Żoliborzu, gdzie trafiłem, na Czarnieckiego 49, to była przedwojenna komendantka chorągwi, żeńskiej chorągwi harcerskiej w Toruniu. I ona była kierowniczką i cały prawie personel to byli instruktorzy harcerscy, wychowawcy wszyscy i tak dalej. Ponad 50 chłopców było. Także trafiłem tam i muszę powiedzieć, że tam to nie był taki zwykły dom dziecka. Rygor był taki jak na obozach harcerskich. I taki porządek dnia też był. To znaczy rano była modlitwa, prawda? Wszystkie ranne wstają z zorze, wieczorem modlitwa wieczorna. Wszystko żeśmy sami musieli robić, sprzątanie, tylko kuchnia była, gdzie pomoc kuchenna to była ze strony też chłopców, dyżury były, a kucharki były, prawda, gotowały. I tam po prostu była ten duch taki pozostał harcerski. Także to się wszyscy chłopcy chodzili albo do szkoły podstawowej, albo ci, którzy już skończyli 7 klas, do szkół zawodowych, bo nie było szkół, średnich szkół nie było, tylko były szkoły zawodowe, takie, które powiedzmy przygotowywały do zawodu. Te funkcjonowały. Ja tam skończyłem 7 klas, skończyłem już tam w szkole, także już nie zależy nie na Alei Szucha w szkole, tylko tam się przeniosłem do szkoły. Tam już miałem kolegów oczywiście swoich własnych. I później poszedłem do szkoły elektrycznej. Pierwsza miejska szkoła elektryczna imienia Konarskiego na ulicy Konopczyńskiego. To jest tam, gdzie jest pomnik Kopernika, obok tam ta ulica się mieści. To była przedwojenne gimnazjum elektryczne się nazywało. Po czasie wojny to zawodowa szkoła, która dawała uprawnienia trzyletnicze, czyli na takim poziomie. Tak to Niemcy pozwolili robić. I po prostu tam oczywiście nie było przedmiotów ogólnokształcących, tylko zawodowe przedmioty. Zamiast języka polskiego była nauka korespondencji. Tak to się nazywało, korespondencja. Natomiast co muszę powiedzieć, to, że jeden z nauczycieli, który u nas prowadził tą korespondencję, organizował po godzinach lekcyjnych w warsztatach już naukę historii. To oczywiście potajemnie.
No to jak taki młody człowiek się potajemnie uczy historii i jak tak. Jest w internacie, który prowadzą harcerze, to tak. Nic dziwnego, że jak przychodzi taka wiadomość, że szykuje się powstanie, to pójdzie za tym.
No tak, no więc muszę powiedzieć w ten sposób, że już w internacie oczywiście, już nie mówiąc o tym, że taki styl harcerski, on był po prostu, sama organizacja życia była taka. To jeszcze było, na przykład organizowane były takie wieczornice były. 4 czy 5 grup, każda grupa organizowała, prawda, taką wieczornicę, gdzie były jakieś śpiewy, jakieś recytacje i tak dalej. Także aż dziwne, prawda, że to było możliwe, prawda. No ale było, tak to trzeba powiedzieć. Były organizowane spotkania na przykład z interesującymi ludźmi, między innymi taki kapelan Związku Harcerstwa Polskiego Szarych Szeregów, ksiądz Zieja, też kiedyś przyszedł, prawda, miał z nami tam jakąś rozmowę taką. Później kiedyś przyszedł jeden z cichociemnych, opowiadał nam o tym, jak się przygotował czy w Anglii, prawda, do tego do zrzutu do Polski. Także mimo tego, że wszystko to były tajne rzeczy, prawda, konspiracja, to jednak cały czas istniała taka, prawda, ta otoczka patriotyczna. Dlatego to było dosłownie, środowisko było wspaniałe. No i tam właśnie między innymi powstał taki pomysł, żeby stworzyć drużynę harcerską, już taką zorganizowaną. Jeden z takich z kolegów, który był przedwojennym harcerzem, jeszcze takim powiedzmy, on był trochę starszy, do 18 roku życia mogli tam być tylko chłopcy, nie mogli być starsi, no że nie miał. Zorganizował taki zastęp harcerski, do którego między innymi ja też należałem, do tego zastępu. Czy raczej do drużyny bym powiedział, do drużyna. Ona składała się z chłopców, było 50, no drużyna liczyła tam 10 nas było, prawda. Początkowo niezorganizowana była, nie mieliśmy kontaktu z organizacją Szarych Szeregów, tą konspiracyjną, która się już zaczątki były, a później no już zaczęła się rozwijać. Ale w końcu taki kontakt został, że tak powiem, nawiązany i zostaliśmy włączeni już do normalnej działalności Szarych Szeregów i naszą tą drużynę włączono do tak zwanej takiej organizacji bojowe szkoły, bo harcerstwo Szare Szeregi dzieliły się na trzy takie oddziały, poddziały. Mianowicie Zawisza to byli ci do 14 roku życia, to oni mieli program w ogóle taki jak Harselski przedwojenny, prawda, nie związany z działalnością jakąś tam konspiracyjną, wojskową, chociaż nie zupełnie, bo zostali angażowani, byli jako później jako łącznicy, byli ci Zawiszacy, najmłodsi nawet, prawda. Później druga to były bojowe szkoły, to byli chłopcy od 14 do 17 roku życia, gdzie mieliśmy już przeszkolenie wojskowe, jako służba taka pomocnicza, ale o charakterze wojskowym. I dopiero od 18 roku życia GS, grupy szturmowe, to były te oddziały takie, które miały zajmować się już bieżącą walką konspiracyjną. To znaczy tam była podchorążówka Agricola GS-ów, prawda, no i w ogóle prowadzić tą walkę zbrojną już taką. A myśmy trafili do tej średniej, czyli do tych, powiedzmy, pomocnicze jak gdyby tej służby, z tym, że mieliśmy zajęcia różnego rodzaju, mianowicie nauka o broni, organizacja tam wojskowa, jakieś tam różne tam zasady minowania tam, no, tego typu historie, powiedzmy, wojskowe, terenoznawstwo, zajęcia w terenie, to znaczy niedzielami żeśmy wyjeżdżali pod Warszawę, do lasów podwarszawskich, tam żeśmy ćwiczyli tam terenoznawstwo, tam jakieś tam, powiedzmy, były tam marsz ubezpieczony, prawda, jakieś natarcie tam, prawda, takie typu wojskowego już rzeczy. No i między innymi też w Lasach Chojnowskich dostaliśmy takie zadanie, żeby zrobić opisy terenoznawcze pewnych obszarów, które miały być wykorzystane dla działającej tam partyzantki, bo tam działali partyzanci. Także tam żeśmy z tego robili meldunki, które były przekazywane. Pamiętam jeszcze w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Sam tam przekazywałem kilkakrotnie, prawda? Właśnie z tego, cośmy tam zrobili. No nie wiem, czy to miało jakiś pożytek, czy to po prostu była tylko taka szkoleniowa sprawa, ale w każdym razie tak było. No i poza tym do takiej bieżącej działalności sabotażowej nasza drużyna nie była angażowana, ale natomiast przychodziło zlecenie, na przykład jest paczka, tu i tam trzeba dostarczyć pod jakiś tam adres. Co tam jest w tej paczce? Nie wiadomo. Kto dał? Też nie wiadomo. Dostałeś paczkę i trzeba było pójść. Tam jakieś hasło było, prawda, przekazać tą paczkę, no i tak to wyglądało. No i między innymi przychodził instruktor uzbrojenia, który pokazywał nam między innymi, jak obsługiwać pistolet na przykład. Z tym, że niestety do ręki żeśmy nie dostali tego pistoletu, tylko on rozebrał, złożył, prawda, to się tak nazywa, to tak. A inne rodzaje broni to na rysunkach żeśmy tylko oglądali. Tak to wyglądało. Z tym, że w internacie były inne grupy chłopców, którzy też należeli do innych organizacji. Nie byli z nami związani, o tym się nigdy nie mówiło. Ale coś się wyczuwało. Tym bardziej, że chłopcy niestety mieli to do siebie i to samo w szkole, jak byłem w szkole elektrycznej, że zawsze każdy chciał się czymś pochwalić, prawda? Więc na temat broni na przykład rozmowy były, prawda? Budowa karabinu na przykład w szkole, nie? No więc widać z tego, że były te zainteresowania. Byli tacy, którzy próbowali budować aparaty radiowe. Szkoła była elektryczna, a co ciekawe, części do aparatów radiowych można było kupić na tak zwanym Posiejowie. To była taka, tam były takie sklepy, tam można było lampy kupić radiowe i tam inne rzeczy. Więc mimo tego, że to niby było, prawda, wszystko zakazane, ale jednak próbowali coś robić. Także no, tego typu nastawienie istniało w całości. A z kolei w samym internacie na ten temat żeśmy bezpośrednio z innymi kolegami nie rozmawiali, ale każdy tam coś wyszuwał, prawda? I na przykład ja nie wiedziałem, że jeden z kolegów z mojej drużyny, Czesiek Nowak, jest jednocześnie drużynowym Zawiszaków, którzy też się tam zorganizowali w tym internacie, ale ja nie wiedziałem o tym, prawda, że on będąc u nas członkiem drużyny, był tam jednocześnie drużynowym. Z kolei ci zawiszacy byli wykorzystywani do celów przenoszenia listów. A ponieważ w internacie była na dole taka kuchnia, która wydawała ludziom takim, którzy mogli głodowali czy coś w tym rodzaju, oprócz naszej kuchni, która była dla internatu, była taka druga, też RGO to organizowało. I tam przychodzili ludzie, żeby zjeść tą zupę. Bezpłatnie zresztą, prawda? No więc to był doskonały punkt do tego, żeby jakiś ruch był. Trudno było zaobserwować, bo tam różni ludzie wchodzili, wychodzili i dlatego zorganizowano tam taką łącznicę. Punkt łączności przerzutowy, gdzie te wszystkie dokumenty przechodziły, prawda, z jednego miejsca do drugiego. Przychodzili łącznicy, odbierali, zabierali. Także tak to wyglądało, no. Internat był, jak to się mówi, podminowany był, a do tego wszystkiego pani kierowniczka, pani Jadwiga Luśniak, zdecydowała się na to, żeby również pomagać dzieciom żydowskim. Było kilku chłopców pochodzenia żydowskiego, którzy się u nas ukrywali. Jeden wychowawca, który był literatem przedwojennym, nie wiem, jakie było jego nazwisko, w każdym bądź razie on nigdy nie wychodził na ulicę, prawda, tylko zawsze... Nazwisko miał oczywiście też nieprawdziwe, no w każdym bądź razie i mimo tego, że gdyby Niemcy wpadli na to, to byłaby sprawa zagrożenia już wszystkich, bo nie było, odpowiedzialność była zbiorowa, prawda, ale nie bała się tego, był taki jeden, taki Tomasz Prot, dzięki któremu pani Luśniak dostała medal Yad Vashem. Jego relacja spowodowała to, że właśnie z Yad Vashem ją zaliczyło do tych sprawiedliwych wśród narodów świata. Między innymi on tam opisywał, że pani Luśniak zapisała go do szkoły handlowej. Była taka szkoła zawodowa po 7 klasach i on poszedł pierwszego dnia do tej szkoły i tam taki incydent. Nauczyciel WF ustawił wszystkich w szeregu i mówi, proszę ustawić się w szeregu, a ten Żydek na końcu. On miał rysy semickie, trzeba powiedzieć. No, warszawiacy i Polacy to byli wyczuleni. Niemcy się nie orientowali, kto jest Żydem, a kto nie. A Polak każdy wiedział. Nie? Niestety, tak było. On to przyszedł do pani Ruśniak i powiedział, tak i tak było. Powiedział, już więcej do szkoły nie pójdziesz. Będziesz się uczył tutaj u nas w internacie. Indywidualnie będziesz nauczany, bo jeszcze muszę powiedzieć, że w internacie były prowadzone szkolenia, te kursy, komplety tajne z zakresu gimnazjum i liceum. Także oprócz tego, że chodziło się do szkoły, to jeszcze trzeba było po południu chodzić na te zajęcia. Także nie brakowało zajęć, trzeba powiedzieć, różnego rodzaju. Także nikt się nie nudził tam specjalnie. Był chór oczywiście, śpiewaliśmy piosenki konspiracyjne, wszystkie. Był taki incydent, mianowicie... Skąd poznałem szereg piosenek konspiracyjnych? Otóż po prostu kiedyś zaproszono nas na koncert do internatu na ulicy Królewskiej dla chłopców. To był internat w wysokim takim wielopiętrowym budynku. Ten dom tam nie istnieje. Prawda? Na dole był niemiecki lazaret polowy, wojskowy, a na górze był jedno piętro zajmował internat. I kiedyś tam nas zaproszono na koncert. I co się okazało? Rozdano nam śpiewniki drukowane. Tytuł był Pieśni Moniuszki, ale we środku były piosenki konspiracyjne, to znaczy były Hej Chłopcy, Szturmówka i te wszystkie inne tam piosenki. I tam po prostu jacyś tam śpiewacy czy tam śpieśniarze, prawda, śpiewali i cała sala, prawda, razem uczyliśmy się tam nauczyliśmy się tych piosenek. Dwa piętra niżej niemiecki szpital polowy. Wydawałoby się nieprawdopodobne i niemożliwe w tamtej sytuacji. A jednak takie rzeczy miały miejsce. Także był chór i tam śpiewaliśmy również, prawda, te wszystkie piosenki. Stąd poznałem, poza tym wystawialiśmy przedstawienia. Przedstawienia takie z dziewczętami z internatów żeńskich. Na przykład jakiś kopciuszek czy coś w tym rodzaju, jakieś tam tańce i tak. I to w sali gimnastycznej, bo była sala dla ludzi, którzy tam przychodzili, prawda? Te przedstawienia były. I jasełki również. Także dość bogata ta sprawa była.
Gdyby ktoś pana zapytał, dlaczego pan wziął udział w powstaniu, to właściwie wszystkie te rzeczy do tego doprowadziły, nie?
No, no tak,
wszystko,
oczywiście.
Wszystko to się
oczywiście, także, a poza tym trzeba powiedzieć, że Warszawa to był jak w gorącym tyglu po prostu. Człowiek nie był pewny dnia ani godziny, dosłownie. Jeszcze w roku 40, no 41 to jeszcze może jakoś było lepiej, ale później to już ten terror wzrósł taki, te ciągłe łapanki rozstrzeliwania na ulicach, prawda. Człowiek wychodził z domu, to nie wiedział, czy wróci do domu. Mogli go zgarnąć, w najlepszym razie trafił na roboty do Niemiec, a w najgorszym no to do Oświęcimia. Albo nawet i do rozstrzelania mógł być tak samo. Także po prostu myśmy to wszystko widzieli, prawda? Widzieliśmy te miejsca, gdzie były te egzekucje przeprowadzane, te afisze, prawda? Gdzie tam tylu tam rozstrzelanych, tylu, jeśli ponowią się ataki na władze niemieckie, zostanie rozstrzelanych, a przewidywani do ułaskawienia jakoby, prawda? No. Byli. Także to wszystko się widziało. Już taka była atmosfera. Wszyscy parli, nie możemy tego zostawić, prawda?
Kiedy przyszedł ten moment, tak, że pan zdecydował, że do powstania pan idzie?
No po prostu, jak już byłem w tej BS-ie, to już nie było decyzji, jeszcze nie było mowy o powstaniu, ale już zostali włączeni do Armii Krajowej. Nasze przyrzeczenie było traktowane tak, jak przyrzeczenie, przysięga Armii Krajowej. Byliśmy już żołnierzami, można powiedzieć. Także tu już nas nikt nie pytał, czy my chcemy, prawda, czy nie. Po prostu już, nie wiedząc jeszcze, co się zdarzy, po prostu taka decyzja już istniała. Zresztą przy naszej, tak powiem, pewnej aprobacie i chęci. Z tym, że jeśli chodzi o same powstanie, to już rok 44. No, oczywiście jeszcze po tym było jeszcze getto było, prawda. Z Żoliborza żeśmy przejeżdżali codziennie, czy przechodzili później, bo tramwaj nie chodził. Pod murami getta widzieliśmy, co się tam dzieje. Wszystko to się obserwowało. Muszę powiedzieć, że nawet niekiedy to nawet wydaje się, że to może i dziwne jest, bo na przykład Niemcy ustawili na Bonifraterskiej działko, w którym ostrzeliwali budynki po drugiej stronie muru i obok stała masa ludzi, stała, obserwatorów, patrzyli. Nie wiem, tak jak w cyrku można powiedzieć. No. Jakie myśli mieli? Bo różne mogli mieć, prawda? Było tak, że jak wychyla się jakaś postać z tamtego, z okna, z tamtej strony i pokazuje ręką, żeby odejść, bo będą strzelać. Żydzi, nie? A niezależnie od tego jeszcze było tak, że tramwaj nie kursował, w związku z tym przez Nowe Miasto i Stare cała komunikacja z Żoliborza, z północnych dzielnic przechodziła, prawda, tamtędy. Tam były wozy konne, które woziły ludzi, zaraz to się zorganizowało i powstało zaraz całe takie miasteczko, gdzie były te gry w kubkach tych, prawda, i tam te różne inne takie hazardowe. To wszystko powstało właśnie na kanwie tego, że tam jednocześnie tutaj powstanie, a tutaj grają, prawda, w hazard. No. Te rzeczy wszystkie jakby się mieszały. Tramwaj dochodził tylko do dworca gdańskiego i później dalej trzeba było iść piechotą. I tam zaobserwowałem taką rzecz, która, no, jeszcze nie wiedziałem wtedy, do czego to doprowadziłem. Tramwaj dojeżdżał tramwaj, z tym, że pierwsza połowa wagonu była nur für Deutsche, tylko dla Niemców. Tam nie wolno było Polakom, prawda, tam jeździć. I tam ci umundurowani i cywilni Niemcy, prawda, i tramwaj się zatrzymał i w pewnym momencie patrzymy, a odkryty właz kanałowy i stoją ci niemieccy policjanci, czy żandarmi, jak tam nazywano wtedy, prawda, i coś tam kombinują tam z tym. Okazało się, wyciągali Żydów z kanału tam. I co się teraz okazuje? Tramwaj się zatrzymuje i cała ta połowa tych wszystkich wypada, wyciągają ci cywilni pistolety i biegną tam dla Rzeszy. A myśmy to wszystko widzieli. Tramwaje były przepełnione, jeździło się często na tak zwanym odwrocie albo na dzyndzlu, jak to się mówi, czyli na buforze, prawda, tylnym. A nawet jak był pusty wagon, to już się nie wsiadało, tylko się, żeby nie płacić, to się jechało się właśnie w ten sposób. No niestety, tak też było. Ale policja goniła, to granatowa, Ja też obrywałem kiedyś pałką, prawda, z policjanta granatowego, a poza tym była Werkschutz niemiecka policja, która miała taki wagon taki był, Sonderwagen się nazywał, gdzie oni ci kontrolerzy niemieccy, uzbrojeni oczywiście, prawda, umundurowani, siedzieli i tam zajeżdżali w jakieś miejsce, tam gdzieś tam wagon ten jakoś stał, nie wiem, tam jakieś były takie rozjazdy i wyciągali ludzi, którzy wisieli tam na przykład, prawda, nie było miejsca i do tego wagonu i stamtąd już odwrót był taki albo na roboty do Niemiec, albo jeszcze gorzej. I któregoś dnia mamy taki komunikat, jest w prasie podziemnej, że ten Sonderwagen na końcówce na Pradze zatrzymał się i zostali ci wystrzelani kontrolerzy wszyscy i granatami rozbity został ten wagon. I od tej pory już się żaden wagon więcej nie pojawił. To są takie, powiedzmy, jakieś wyrywki takie, powiedzmy, może nie usystematyzowane, ale mówiące o jakiejś atmosferze, która istniała, prawda?
Mówiące o tym, co pana doprowadziło do powstania. Także,
z tym, że myśmy, mimo że mieliśmy niecałe te 16 lat przeważnie, prawda, bo ja miałem 16 lat, to skończyłem 2 grudnia, no. A powstanie wybuchło 1 sierpnia, także jeszcze nie miałem ukończonych. Ale że wiedzieliśmy o tym, co się dzieje na terenach wschodnich i już znane nam było to, że co się stało po zajęciu Wilna czy Lwowa, prawda, gdzie Armia Krajowa brała albo udział, albo wręcz całkowicie, prawda, wyzwoliła to miasto, że później te nasze oddziały były aresztowane, prawda, i różne rzeczy. W związku z tym zastanawialiśmy się, czy to powstanie wybuchnie, czy nie wybuchnie, bo widać było, do czego to może doprowadzić. No ale byliśmy w Łodzi, wierzyliśmy w naszych dorosłych, prawda, przywódców, że oni wiedzą, co robią. A my sami żeśmy chcieli, prawda, bardzo żeśmy chcieli, każdy chciał, żeby wziąć udział, żeby to powstanie wybuchło. Abstrahując od tego, jakie efekty i skutki tego by były.